Storybox zaprasza do wysłuchania fragmentu książki Tomasza Białkowskiego pod tytułem Kłamca. Druga część cyklu kryminalnego o Pawle Werensie. Czyta Andrzej Hausner. Emerytowany pracownik Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw ochrony informacji niejawnych, Edward Dziamski, od kilku minut próbował dostać się na teren posesji przy ulicy Fałata 23K. Z uporem naciskał dzwonek umieszczony przy metalowej bramce. Bezskutecznie. Ale Edward Dziamski był człowiekiem cierpliwym, a przy tym upartym. Taka opinia o nim przez wiele lat krążyła po korytarzach olsztyńskiego ratusza. On sam wolałby ludzie cenili go za dyskrecję. Nie bez powodu został przecież szefem kancelarii tajnej. Przez ostatnie 20 lat, nim przeszedł na emeryturę, sprawował nad nią nadzór. Zważywszy na liczbę prezydentów, jaka w tym czasie przewinęła się przez ratusz, był to wynik imponujący. Jego szefowie, bez względu na reprezentowaną orientację polityczną, cenili zarówno kompetencje, jak i przyzwoitość niepozornego urzędnika. Dziamski przyjechał na ulicę Fałata po tym, jak dzień wcześniej pod swoimi drzwiami znalazł szarą kopertę, której nadawcą był człowiek o nazwisku Werens. To, co w niej znalazł, sprawiło, że nie mógł zasnąć przez większą część nocy i wczesnym rankiem pojechał swoim wysłużonym Fordem na przedmieścia. Z zazdrością patrzył na piękne, przedwojenne wille zatopione w bujnej zieleni. To tutaj przed wojną pobudował się miejski patrycjat. Wyżsi oficerowie policji i wojska, urzędnicy, fabrykanci, bogaci rzemieślnicy i kupcy. Sam mieszkał w centrum, w sypiącej się kamienicy, którą upodobały sobie koty i okoliczny element. Jedni i drudzy uczynili z klatki schodowej swoją toaletę. Nie przyszło mu jednak do głowy, by skarżyć się na cuchnący problem. Był przecież emerytowanym urzędnikiem od informacji tajnych, i z wiekiem zawodowa dyskrecja i skrytość zamieniła się w chorobę. Dziamski był samotnikiem. Jeszcze raz nacisnął dzwonek. Nic, żadnej reakcji, najmniejszego ruchu firanki w oknie. Koperta pojawiła się pod jego drzwiami w jakiś tajemniczy sposób. Nie było na niej pieczęci urzędu pocztowego, znaczka. Jedynie jego nazwisko zapisane pochyłymi literami. Najwyraźniej ktoś ją podrzucił, nie korzystając z usług poczty. Dziamski nie pokazał zawartości koperty nikomu. Chciał wpierw sprawdzić osobiście wiarygodność zawartej tam informacji, która, gdyby okazała się prawdą, oznaczałaby niewyobrażalną katastrofę. Nacisnął dzwonek po raz 10. Cisza. Wtedy przyszła mu do głowy pewna myśl. Skierował kroki do sąsiedniej willi. W przeciwieństwie do większości mieszkańców miasta, dobrze wiedział, co znajduje się za wysokim płotem, nad którym dyskretnie zamocowano kamery. Piękna willa z roku 1939 należała obecnie do wojska. Wcześniej urzędowały tu niemieckie, a potem polskie służby specjalne. Kiedy sobie to uświadomił, groźba zawarta w liście Mariusza Werensa wydała mu się bardziej wiarygodna, a co za tym idzie, przerażająca. Dziamski postał jeszcze chwilę pod furtką. Bez specjalnej wiary naciskał kilka razy przycisk dzwonka. Potem ruszył w stronę samochodu. Ostatni raz spojrzał na willę, a właściwie na drzewa rosnące za domem, z których kilka wyrastało ponad dach. Wtedy dostrzegł coś, co zmroziło mu krew w żyłach. W następnej chwili opętańczy krzyk urzędnika wstrząsnął nieco sennym budynkiem zajmowanym przez wojsko. Były szef tajnej kancelarii Edward Dziamski i kapitan Grzegorz Namiel, nie bacząc na zadbany kwietnik, dobiegli do opartej obok budynku drewnianej drabiny. Nie było to jednak typowe narzędzie gospodarskie służące chociażby do zbierania owoców z drzew. Ktoś u jej szczytu przywiązał w poprzek sznurem do bielizny deskę. Blady urzędnik i kapitan z przerażeniem patrzyli na niezwykłą konstrukcję, która tworzyła drewniany krzyż. Do krzyża był przytwierdzony człowiek. Głowa zwisała mu na prawe ramię. Niczym Chrystusa przybito go do poprzecznej deski potężnymi gwoździami. Twarz mężczyzny była całkowicie zalana zastygłą krwią, tak że trudno było go rozpoznać. Tym bardziej, że zakrywała ją gęsta broda, pełna brunatnych skrzepów. Zabity miał na sobie długą suknię. Na okaleczonych, bosych nogach tkwiły luźno nasunięte trzewiki, a właściwie jeden. Kapitan Namiel jedną ręką pochwycił mdlającego urzędnika, drugą zaś wyjął z kieszeni telefon komórkowy. Potem wystukał kolejno numer policji i pogotowia. W prosty sposób próbował opisać to, co widzi. Kiedy to robił, dostrzegł coś, co poruszyło go do głębi. Uważnie wpatrując się w twarz ofiary, zauważył, że przy prawym uchu broda zaczyna odklejać się od twarzy. Kapitan przerwał połączenie. Posadził na trawie bladego urzędnika i podszedł do upiornego krzyża. Wbrew przepisom, które nakazują, by nie zacierać śladów, wspiął się na kilka stopni i delikatnie dotknął bujnej brody. Ta odkleiła się od policzków i została w jego roztrzęsionej dłoni. Kapitan Namiel ze zdumieniem odkrył, że zabitą osobą jest starsza kobieta. Znał tę twarz doskonale, często rozmawiał z nią o uprawie ogrodu. To była żona Mariusza Werensa, Eliza.